Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj gościmy Mariusz Brunka, Fundacja Formana, Arsenusz Finster, burmistrz Chojnic oraz Bartosz Bluma, radny Prawa i Sprawiedliwości. Zarazem też członek komisji konkursowej, która ma zaproponować burmistrzowi grupę czy jednego podmiotu, który chciałby prowadzić niepubliczne przedszkole numer 9 z Krzaty przy ulicy Młodzieżowej. Panie Bartoszu, jak wyglądała praca dzisiejsza praca komisji? Podobno już zakończyła swe prace.
Tak, no praca rozpoczęła się o godzinie 10, około godziny 18 zakończyliśmy. Ma być nasze obrady, tak, komisji. Celem tej komisji było zaopiniowanie, ewentualnie wyłonienie osób fizycznych i prawnych, które będą mogły uczestniczyć w przetargu na prywatyzację tego przedszkola. Sama prywatyzacja oczywiście budzi wiele kontrowersji, natomiast komisja miała na celu ocenę właśnie tych kandydatów czy tych osób prawnych, które chciałyby wziąć udział w tym przetargu. Wyłoniliśmy generalnie 3 podmioty, tak? Z 5, które się zgłosiły, 3 podmioty przeszły, można powiedzieć, przez to sito.
Które to są?
Te podmioty to są chojniczanie, generalnie tak mogę określić. Tutaj państwo sołtysińscy, państwo Paterek i jeszcze jedna.
Pan Adrian Hitler.
Pan Adrian Hitler rzeczywiście, jako jedyna osoba. Niestety tego sita, czy tej minimalnej ilości głosów popierających nie odzyskało.
Bo wymogi formalne wszystkie 5 przeszły.
Tak, wymogi formalne rzeczywiście spełniły wszyscy kandydaci.
Te dwie odpaczy i
firma Mackhouse i pan, czy też spółka cywilna, pani Zleszna i jej męża, niestety nie otrzymały głosów w wystarczającej ilości, żeby móc wziąć udział w tym kolejnym etapie.
Co dalej, panie burmistrzu, z werdyktem komisji się będzie działo?
Tylko dopowiem, że to był bardzo transparentny, otwarty, rzeczowy konkurs. Komisja liczyła aż 11 osób. Byli przedstawiciele związków zawodowych, radni, urzędnicy, była również osoba spoza rady.
Jeden związkowiec.
Panie burmistrzu, przy okazji, mogę na chwilkę przerwać. Tak. Co było przyczyną, że pani Zielińska zrezygnowała?
Nie wiem, trzeba ją zapytać. Ja myślę, że rola związkowca nie tylko polega na tym, żeby bronić pracowników, ale też, żeby w sytuacjach problemowych czy w sytuacjach nowych współpracować i konstruować. No ale widocznie jest inna wizja tej współpracy.
Ja nie chciałbym tego...
Na pewno dużo by wniosła do pracy komisji.
Znaczy, no. ZNP był autorem listu protestacyjnego.
Tak, no może dlatego, że ZNP protestował, to nie chciało konstruować. Ja zachęcam do tego, że można protestować, ale warto współpracować.
Dobra.
Co chcę powiedzieć? Więc żeby przejść przez tę komisję, trzeba było dostać 6 głosów. To jest najważniejsze. Ja wiem od przewodniczącego i pana burmistrza Pietrzyka, że komisja na bardzo wysokim poziomie, może Bartkowi nie chcę o tym mówić, warto, ale nie chcę ze względu na tutaj skromność, że komisja była bardzo dociekliwa i konkurs był na wysokim poziomie. Komisja przede wszystkim była uwrażliwiona na integrację. Było,
potwierdzam,
dużo pytań związanych z integracją. I między innymi chyba głównym powodem tego, że 2 podmioty przepadły, była właśnie integracja.
Znaczy w jednym przypadku rzeczywiście integracja w ogóle, osoba, która referowała, tak, czy przedstawiała nam te informacje, bo ta osoba mówiła, że wyraźnie będzie miała ludzi od tego. Tam rzeczywiście...
Ale nie miała koncepcji przygotowanej.
Znaczy on za to nie odpowiadał, miał po prostu prowadzić biznes. Natomiast w przypadku drugiej osoby rzeczywiście też mało tych informacji o tej integracji, też pomysłów na tę integrację, bo głównie o to chodziło. Pojawiło się stąd, no pewnie te programy nie spotkały się z naszą akceptacją.
Czyli była oferta programowa, był statut, integracja, biznesplan i oświadczenie woli. Mhm. I teraz 3 osoby fizyczne przeszły. Dalsze działania są proste. My na pół roku przed planowaną likwidacją przedszkola powiadomiliśmy rodziców.
Planowana likwidacja jest z dniem
1 września. Również pan kurator o tych naszych działaniach jest powiadomiony. W tej chwili Rada Miejska około 20 marca, mam nadzieję, podejmie uchwałę o likwidacji.
Pierwsze słowa, co wspomniał pan o piątkowej konferencji, było, że jednak na sesji 20 lutego
chcieliśmy, ale to by wymagało dobrej woli związków zawodowych, które mają 30 dni na zaopiniowanie takiej uchwały. Ja wierzę w to, że Solidarność, która współpracowała w komisji, w ciągu 7 dni by tą uchwałę zaopiniowała, ale mam takie obawy, proszę się nie obrażać na mnie, że ZNP jednak te 30 dni chciałoby wyczekać. Dlatego dajmy spokojnie związkom miesiąc, 20 marca.
Czy da pan do zaopiniowania arkanum historii Stowarzyszeniu Wspólna Ziemia?
ten problem?
Ten projekt uchwały.
Ja myślę, że arkana i historii już się wypowiedziały w tym temacie. To jest moja opozycja nie tylko merytoryczna, ale polityczna. Mam nadzieję, że porozmawiamy o cmentarzu żołnierzy radzieckich, bo warto.
To jest zaplanowane.
Ale przejdźmy jeszcze do przedszkola. Więc kończy się ten ważny etap merytoryczny pracy komisji. W tej chwili uchwała Rady Miejskiej i w końcówce maja najpóźniej przetarg na obiekt. Każdy z tych osób fizycznych...
I kto da więcej, będzie prowadził.
Kto da więcej, ten zakupi przedszkole i będzie je prowadzić.
Rozumiem.
No cóż, panie, ja odnoszę wrażenie...
Tak, spoko, tak.
Ja odnoszę wrażenie, że emocji już jest zdecydowanie mniej niż tych emocji było. I o ile pan burmistrz się obecną właśnie wypowiedzią dodatkowo jakby nie wzbudzi na nowo, to myślę, że najlepsze jest rozwiązanie takie, aby pójść drogą właśnie kolejnych etapów tej całej procedury. Ponieważ ona tak naprawdę uspokaja wiele osób, które miało do tego przedsięwzięcia, do tego pomysłu dużo uwag, wyjaśnia wiele spraw na bieżąco i myślę, że tak naprawdę możemy dojść do takiego momentu, w którym wszyscy byliby gotowi zaakceptować to rozwiązanie, łącznie z tymi, których niepotrzebnie dzisiaj na tym etapie dekretuje się jako zajadłych przeciwników, ponieważ wszystkim trzeba dać szansę na to, żeby skonfrontowali się z ostatecznymi ustaleniami. Myślę, że jeśli te kolejne etapy będą prowadzone spokojnie i w takiej atmosferze jak te ostatnio, to znaczy jest duża szansa, że to, co zdawało się być tak kontrowersyjne, że miałoby nas wszystkich tutaj w mieście podzielić, może nas wszystkich wokół dwóch spraw skupić. Pierwszej sprawy to jest sprawa tego, że wszyscy zrozumieliśmy, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że prywatyzacja nie jest jakimś czymś tak strasznym i za każdym razem tylko i wyłącznie rodzącym złe skutki, a dwa, że integracja jest ważnym zadaniem, które będzie także realizowane przez wszystkie podmioty publiczne, przez samorząd, ale także przez podmiot, który byłby przedsiębiorcą na rynku, tak? Ale działałby w tym celu, aby także i w tym zakresie niczego nie uronić.
Ale moje emocje nie biorą się z niczego, bo komisja naprawdę pracowała wytrwale, 11 osób się zaangażowało w tą pracę, za co ja tylko i wyłącznie mogę bardzo podziękować Bartkowi, jeszcze 10 osobom. ZNP nie chciało współpracować i dobrze, taka wola. Natomiast na to chcę zwrócić uwagę. Były różne newsy w internecie, na przykład, że pani Kim została wykluczona, a w aplikacji jednej z osób pani Kim ma być dyrektorem, menedżerem tego przedszkola i aż 27 osób z obecnie zatrudnionych w tym przedszkolu, w tym biznesmanie ma tam pracować. Tak,
znaczy, generalnie wszyscy oferenci, to warto podkreślić, oni wszyscy chcą właśnie bazować na kadrze, która
istnieje.
Przejście integracji wprowadzić z zewnątrz. Tylko
czyli przejście integracji będzie spokojne. Będzie spokojne, bo te osoby gwarantują, realizując tę integrację dzisiaj w publicznym, że w prywatnym też ją zrobią na dobrym poziomie.
To właśnie świadczy o tym, że gdzieś umykają te niebezpieczeństwa, które były podnoszone i dlatego myślę, że to, co początkowo było tak bardzo gorące, powodowało, że te głowy były takie nastawione na czasami wręcz na konfrontację, myślę, że do wszystkich można prędzej czy później dojść właśnie przy pomocy takiej argumentacji spokojnej, wyważonej i policzonej, bo tak naprawdę to przecież także państwo tam w trakcie tej pracy musieliście liczyć i to nie tylko te punkty.
Ja też jestem spokojny, bo przecież całkiem niedawno były opinie, że Bytowską karetka pogotowia nie przejedzie, prawda? Że Bytowska jest za wąska, że rondo strzeleckie zimą się nie sprawdzi, bo jest pod skosem.
Widziałem tir, że nie mógł podjechać.
No to się zdarza wszędzie, tak. Prawda? No ale miał być paraliż, że skrzyżowanie na Harzykowy, ten zakręt jest zbyt prostopadły. Są różne wątpliwości. Trzeba spokojnie je rozwiewać. To, co pan Mariusz powiedział. Konkretne działanie pokaże nam, że będą efekty. Jestem o to spokojny.
Trzeba wierzyć w procedury. To tutaj chyba pan burmistrz się zgodzi, że jeżeli się coś podda procedurom, które gdzieś już wcześniej zostały wypracowane, to wszystko to jakby uspokaja sytuację.
Panie burmistrzu, ja już o to pytałem w piątek pana na konferencji prasowej, ale chciałbym wrócić do tego tematu. Chodzi o postępowanie władz Radomia i Bytowa, które też planowały, Radom się wycofał, przekształcenie przedszkoli w niepubliczne. Czy chciałby pan coś dodać, uzupełnić, jeśli chodzi o tą pana odpowiedź, którą cytowaliśmy w
już
tekście?
Tłumaczę. 4 lata temu, kiedy pierwszy etap podniesienia aż do 5 placówek zrealizowaliśmy, był silny opór, przede wszystkim pracowników. Wcale nie społeczeństwa, nie rodziców, tym bardziej dzieci, tylko właśnie pracowników. Udało nam się to zrealizować, byliśmy prekursorami w skali kraju. bo aż 5 placówek. Dlatego do nas różni przedstawiciele, tak, dlatego różni przedstawiciele nas przyjeżdżali. Był pan wiceprezydent Radomia, ja doradzałem, pokazywałem dokumenty, ale jest taki moment, kiedy burmistrz czy prezydent, chcąc tą pracę wykonać, jednak się cofa, robi krok do tyłu, zamiast 4 zrobimy 2, zamiast sprzedaży przekażemy w dzierżawę. Ja myślę, że ta nasza prywatyzacja dziewiątki jest też w skali kraju chyba precedensowa, ponieważ idziemy dosyć daleko. Przekształcamy, likwidujemy i od razu za jednym zamachem sprzedajemy w otwartym konkursie. Bo 4 lata temu jednak to było pierwszeństwo w stronę dyrektorek przedszkoli. One wzięły, zapewniały ten spokój, prawda, dla społeczeństwa, a teraz wybieramy w konkursie. Spróbujmy poszukać, to wasza rola dziennikarzy takich rozwiązań.
Ale teraz było problem z ustaleniem wysokości dotacji dla pozostałych przedszkoli, bo nie mamy własnego przedszkola, według którego będziemy
ustawa mogli wybierać. Nie będzie takiego problemu.
Ale ustawa o systemie oświaty mówi, że trzeba z najbliższej gminy.
Ale ja powiedziałem, jeżeli w najbliższej gminie będzie niższa niż 379 zł dzisiaj, to mówię to też publicznie u was, że nie będę jej obniżał. A jednak mam większość w Radzie Miejskiej.
Inaczej niż ustawa?
Ustawa mówi, że mam dać tyle, ile jest w sąsiedniej gminie, ale mogę dać więcej. Ustawa nie mówi, że muszę dać tylko tyle. Możemy dać więcej.
Nie może być może. Mniej. Już.
Proszę, tak. SUBS daje 100%. SUBS daje przeszło 600 zł na jedno
dziecko. Chcę się tego wycofać. Bo
no, ale dają, ale już. Dają. Tak. Także tu jestem spokojny i daję słowo honoru, że ta kwota zostaje. Ja nawet proponuję panią właścicielką tak, 390 zł. Uważam, że to jest taka kwota realna w tej chwili dla budżetu miasta.
Zobaczymy, jak to się rozwinie, jaki będzie finał całej sprawy.
Warto robić coś nowego, warto coś tworzyć, potem będzie podwójna satysfakcja. Udało nam się i byliśmy pierwsi.
Panie burmistrzu, nie tylko pan też na pewno będzie zaangażowany, ale nie tylko. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, a my jutro mamy 14 lutego. Od kilku lat ta data, no, jakby to nazwać, wzbudza emocje, nie tylko wśród czytelników, mieszkańców, ale i działaczy niektórych organizacji. Oczywiście chodzi mi przede wszystkim o Arkana Historii. Jest spór o to, czy 14 lutego 1945 roku, tak jak to obwieszcza Arkana Historii, zaczęła się nowa okupacja. Czy tego dnia, tak jak to w czasach PRL-u słyszeliśmy, było Chojnice wyzwolone i byliśmy niepodległym państwem. Czy też, tak jak tu pan burmistrz niedawno na konferencji prasowej wspomniał, to jest data oswobodzenia Chojnic pod okupacją hitlerowską. Jak uważacie, kto ma rację?
Jeżeli panowie pozwolą, to ja w trzech płaszczyznach i na pewno będę konfrontacyjny wobec was.
Dobrze.
Więc po pierwsze, to Jałta i Poczdam i układ sił w Europie, który został wynegocjowany po II wojnie światowej, spowodował sytuację, w której znalazła się Polska. Żelazna kurtyna, wpływ Związku Radzieckiego. Przecież to nie tylko nasz kraj, ale inne kraje popadły w taką sytuację. Tak? Więc to była polityka. To ci, którzy wyzwalali całą Europę Zachodnią.
Sytuację, czyli okupację.
Tak, okupację. I oni o tym postanowili. Tak. Tak? To jest pierwsza rzecz. To jest polityka, historia. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że ja powiedziałem, że Rosjanie wyzwalali Polskę, nie znajdziecie takich słów nigdzie, w żadnej gazecie, na żadnym portalu, nigdzie czegoś takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że i mówię, że Rosjanie oswobodzili nas od hitlerowców. To nie znaczy, że przynieśli nam wolność, bo też żyłem w PRL-u, wzrastałem, kończyłem studia, pamiętam, czym różni się PRL od dzisiejszej Polski, przecież nie jestem ślepy. Jestem chyba rówieśnikiem pana Mariusza i o wiele jestem starszy od pana Bartka, tak? To po pierwsze. I teraz w Polsce jest kilkaset takich cmentarzy, gdzie jest czerwona gwiazda i po 1946 roku napisano tam Gerojam SSSR. I takich pomników jest i cmentarzy są setki. Nawet w Nowym Dworze, kilka kilometrów od Chojnic też jest cmentarz z czerwoną gwiazdą. Tylko właśnie ta sytuacja wzbudza różne emocje w różnych środowiskach. Akurat u nas jest takie stowarzyszenie, które próbuje w jakiś sposób zmienić napis na pomniku czy na obelisku, wymazać tą czerwoną gwiazdę i tak dalej.
Czerwoną gwiazdę to chciał pan Piotr Pawlicki.
Stanowisko Rady Miejskiej natomiast jest takie, że jest to cmentarz, na którym są pochowani żołnierze radzieccy, ponad 800 osób, z czego tylko 400 kilkudziesięciu jest rozpoznanych. Tak? Ten obelisk, ten pomnik powstał. Ja nie chcę dyskusji, znaczy może i bym dyskutował, ale czasu pewnie nie ma. Czy ktoś próbuje wpływać na kształt polskich cmentarzy albo polskich pomników, które są na Ukrainie, które są na Białorusi, czy są w Rosji? I teraz sami internauci wskazywali, sami internauci wskazywali, że w wielu miastach oficjalne delegacje, Częstochowa i tak dalej, składają kwiaty i mówią o wyzwoleniu. Ja nie mówię o wyzwoleniu. I teraz ja powiem, jaka jest moja puenta. Więc powstał kiedyś cmentarz żołnierzy radzieckich. Zbudowali go Polacy. Powstał ten obelisk, który tam jest, trudno go nazwać pomnikiem. No jest obelisk i są tablice pamiątkowe. I powstał ten napis N lat temu. Jeżeli Rada Miejska nie przegłosowała, żeby go zmieniać, to ja tym bardziej nie będę go zmieniał. Natomiast co jest perfidne? Perfidne jest to, co pisze Marcin Wałdoch, że ja oddaję cześć i pokłon ideologii, która niszczyła Polaków, oprawcom Polaków, a już w ogóle odwoływanie się do generała Okulickiego w kontekście ostatniego rozkazu, dla mnie to jest przekroczenie pewnej bariery. Ja obserwowałem przecież nie tylko na waszym portalu, ale na sąsiednim dyskusję, która wywołała właśnie wielkie emocje, za mocne emocje. Tam padały ciężkie słowa w stronę stowarzyszeń. Na portalu sąsiednim też zablokowane. Czyli te emocje, proszę popatrzeć, co stowarzyszenie osiągnęło. Jakie są efekty pracy stowarzyszenia? No takie, że po prostu no, trzeba było zablokować te fora. Bardzo niedobrze się stało. Oczywiście panowie mają prawo do protestu. Ja w sposób... pewnie będę prowokowany różnymi okrzykami przez tą tubę, ale zaręczam państwu, że jestem tylko i wyłącznie nastawiony na to, żeby oddać cześć ludziom, którzy zginęli. I jeszcze jest drugi smutny moment tego dnia jutrzejszego, bo o 12.30 jest pogrzeb pana Zenona Frąckowiaka.
No myślę, że da radę to wszystko
pogodzić. Znaczy tak, panie burmistrzu, ja tutaj się nie mogę z panem zgodzić w tym momencie, bo mówi pan o tym, że jest pomnik, jest grob. Rzeczywiście one się znajdują, są rozsiane po całej Polsce. I z jednej strony rzeczywiście są te pomniki i zmarłym jako żołnierzom, którzy tam zmarli, oczywiście należy się cześć. Ale czym innym jest, i tutaj o to protestowuje tutaj Arkana Historii, oddawanie czci tym zmarłym w dniu 14 lutego. Tak?
Dlaczego jest... oni zmarli 14 lutego i kilka dni przed?
Dobrze, ale to są także żołnierze, którzy zmarli również w innym czasie, tak? I rozumiem oddać
za rad w szpitalu zaduszki, na przykład.
No zaduszki, to znaczy, tak? Nie ma najmniejszego problemu.
Kilkudziesięciu, ale te kilkuset zmarło,
zginęło. Pan burmistrz nie może codziennie chodzić na
w lutym 45.
I głównie o to chodzi Arkanum Historii. Ja się wcale też nie dziwię, tak? Bo z jednej strony mówi pan, że oswobodzili, tak? Chojnice. Ale to... Tutaj jest gra słów, ale chodzi
będziemy
o...
Będziemy się licytować, że Niemcy zabili 2000 Polaków, nie, nie chodzi o Rosjanie trochę mniej.
Chodzi mi o to, że reżim komunistyczny również przyczynił się do tego, że zginęło kilkaset tysięcy osób w ciągu całego PRL-u.
Nie bardziej drugi, to prawda. Więc ja mówiłem...
Panie Bartku, to taka liczba.
Nie, panowie.
Ja nie mówię, o kilkaset tysięcy może przesadziłem, bo tu mówię również o okresie wojennym, tak? Ale...
Znaczy reżim komunistyczny, gdyby go podliczyć wszędzie, gdzie funkcjonował, to jest kilka milionów ludzi, ale to nie...
Mówię o 45.
Ale odróżniajmy...
Kilkadziesiąt tysięcy można by dodać, ale nie kilkaset.
Ale kilka tysięcy na pewno zginęło z rąk, że to powiem, władz PRL-owskich, które niejako były powiązane z władzami komunistycznymi.
Ale my cofamy się w okres, który przesunięto granicę Polski, linię Kerzona.
Uważam, że tak.
Panowie.
Zmarłym należy się szacunek i to tutaj
Ja też szacunek im oddaję.
Natomiast nie 14 lutego, w dniu, który to budzi takie kontrowersje. Rozumiem tutaj dzień zaduszny, można iść i tam rzeczywiście nawet rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem pana klubu w Radzie Miejskiej. Też oddają hołd, ale też w inny dzień mówią, że 14 lutego na przykład by tam nie poszli nigdy.
Ja pamiętam, że w rocznicę rewolucji październikowej tam się chadzało. Gdyby pan burmistrz wybrał tę datę, to jeszcze to już zupełnie rozumiem, żeby by bardzo skomplikował sytuację. Próbuję pewnie wybrać taką datę, która w jego ocenie jest mniej kontrowersyjna. Otóż oczywiście to jest tak jak z datami historycznymi. One zawsze wywołują określone emocje. Tak? Nie ma co ukrywać, że w Polsce jesteśmy po 1989 roku wszyscy bardzo podzieleni co do oceny naszej historii. I to nie tylko tej historii związanej z rokiem 1939, 1945. Wciąż jest bardzo wielu ludzi, którzy szczerze nienawidzi pana Dmowskiego i tacy, którzy szczerze nienawidzą pana Józefa Piłsudskiego i dyskusje, że tak powiem, doprowadzają często do białości. Otóż oczywiście istnieje coś takiego jak obiektywna prawda. Wbrew pozorom, wbrew temu, którzy mówią, że jej nie ma, to ona jednak jest. I ta obiektywna prawda zakłada, że w 1939 roku Chojnice, podobnie jak całą Polskę, pozbawiło dwóch oprawców, że tak powiem, niepodległości. Tak? Ale w 1945 roku tej niepodległości i tej wolności także Polsce nie oddano. Przynajmniej między 1944 a 1956 rokiem, kiedy taka największa ekipa, że tak powiem, wojsk radzieckich opuściła Polskę, był to kraj w dużej mierze z wasalbym. Ale nie, bo ja nie chcę, bo ja nie chcę kontrowersyjnie. Ja naprawdę nie chcę być kontrowersyjnie.
Nie porównujcie okupacji hitlerowskiej z PRL-em.
Nie, nie, ale ja wcale tego nie powiedziałem. Ja mówię o tym, że między 1944 rokiem a 1956 rokiem...
Okupacja po 45,
jeszcze raz, uwaga, między 1944 rokiem a 1956 rokiem, ja to powiedziałem, było największe zwasalizowanie Polski w systemie komunistycznym. Od 1956 roku następował stały proces emancypacji tego kraju, znaczy Gomułka, potem Gierek i tym podobne. I to też trzeba te niuanse zauważyć. Otóż rzecz polega na tym, że na pewno nie jest tak, że Chojniczanie mogli w 1945 roku czuć się u siebie w pełnym tego słowa znaczeniu, bezpiecznie. Na pewno nie mogli się czuć. Że w stosunku do nich zostały zastosowane często działania czysto oprawcze. Tego też nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Natomiast pamiętajmy o tym, że minęła określona ilość lat po tym wydarzeniu, tak? I dzisiaj ludzie mają prawo do tego, że stawiają jakby akcenty w ocenie historycznych zjawisk zgodnie ze swoim sposobem, że tak powiem, odczuwania pewnych rzeczy. I nie można zakładać, że jeśli ktoś ma taką wrażliwość i uważa, że należy docenić ten wkład prostego żołnierza rosyjskiego, który padł czy tu w okolicy, tu w Chojnicach, czy gdziekolwiek, 600 tysięcy tych ludzi w końcu zginęło w Polsce, tak? I kojarzy to z datą na przykład tego dnia, kiedy tak naprawdę jak gdyby nastąpiło rzeczywiście oswobodzenie miasta spod niemieckiej okupacji, to nie można przypisywać, że a jednocześnie ta osoba autoryzuje wszelkie czynności, które ci, że tak powiem, wyzwoliciele w Chojnicach wykonali. Bo to jest po prostu za daleko idące porównanie. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że szczególnie, i tu panie burmistrzu, tu pan już wspomniał dzisiaj o wieku, ja bym też chciał o tym jednak zwrócić uwagę. My mamy, z racji naszego wieku, już jakby tego doświadczenia, troszeczkę inne doświadczenia niż ci młodsi nasi koledzy, ci, tego pokolenia, tak, ci, którzy już tak naprawdę są wychowani tutaj w Polsce po 89 roku. Otóż rzecz polega na tym, że my mamy świadomość tego, że ludzie nie mieli wówczas w 45, 6, 59, 78 i 83 nie mieli, że tak powiem, alternatywy innego państwa polskiego. Oczywiście oni mogli stanąć w opozycji, co wymagało wtedy określonej odwagi i to nie było takie proste.
I wiązało się z konsekwencjami.
Wiązało się z konsekwencjami, ale pamiętajmy, że też nieliczna mniejszość to byli ludzie, którzy tak naprawdę podjęli tą walkę. Natomiast większość ludzi, to nie są ludzie, którzy są nastawieni na takie historyczne zrywy. Oni chcą po prostu przeżyć swoje życie w miarę spokojnie. A zatem oznaczało to, że na jakimś etapie ci ludzie musieli wchodzić w pewne relacje z tym państwem, bo innego nie było. I dlatego my, mając świadomość, panie burmistrzu, tego, że te uwikłania historyczne, ludzkie życiorysy inaczej wyglądają wtedy, kiedy jest ten realne państwo, realny PRL i dzisiaj, musimy z takim troszeczkę, moim zdaniem, odrobiną, nie chcę powiedzieć politowania, ale przynajmniej odrobiną takiej życzliwości, starać się zrozumieć tych młodych gniewnych, którym się wydaje, że rzeczywiście wybory moralne są takie jasne, takie proste, zawsze jednoznaczne,
Często jest tak. Próbuję prowadzić z nimi dialog i tłumaczę, że nie oddaję czci i nie hołduję ideologii sowieckiej. Sam tłumaczę, że moja najbliższa rodzina doświadczyła wielu krzywd od Rosjan, którzy tu wkroczyli. Mówię o historii i tłumaczę, że wielu Polaków do dzisiaj ma żal do Francuzów, do Anglików, do naszych sojuszników, którzy nic nie zrobili, we wrześniu 1939 roku. Mamy żal do znowu Francuzów, Anglików, Amerykanów, że doprowadzi do takiej Europy, bo to ich wina. Tak się stało.
To nie usprawiedliwia Rosjan gwałtem,
oczywiście,
kradzieżą.
Bali się Stalina tego doprowadzi. My, Polacy, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, zostali zakładnikami Moskwy.
No tak, to
byliśmy w tej orbicie.
Ci ludzie nie mieli innego
w nagrodę za to, że jako pierwsi stawiliśmy opór hitleryzmowi, w nagrodę za to, że walczyliśmy na wszystkich frontach, w nagrodę za powstanie warszawskie za wszystko, staliśmy PRL-em. I ja oczywiście to czuję i rozumiem. Tu się zgadzam. Natomiast o co mi chodzi? Nie wolno w taki sposób, jak napisano w tej odezwie, zwracać się do młodych ludzi, gdzie wypełnić rozkaz generała Okulickiego. To ma być rozkaz przyjść protestować przed cmentarzem? To jest cmentarz. I podam przykład z życia wzięty. Nasze miasto partnerskie, Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie. Ukraina przecież nie gloryfikuje Stalina. Tak czy nie?
No, nie.
Ale nie niszczą pomników. Tych, które powstały w tym czasie, kiedy Ukraina była Republiką Radziecką. W Korsuni, w wielu miastach ukraińskich stoją pomniki Lenina. I stoi sobie pomnik Lenina i nikomu to nie przeszkadza. To jest historyczny pomniczek i sobie tam stoi. Tak? Natomiast, proszę zwrócić uwagę.
Ale u nas też zostawiłby pan pomnik Hitlera?
Nie,
zostawiłby pan pomnik Hitlera? Nie,
bzdura, nie.
To nie.
Pierwszy bym go zburzył, ale jedna rzecz. Ten napis bohaterom Związku Radzieckiego, koledzy z arkanów historii nie do końca rozumieją, o co chodzi, bo może na wschodzie nigdy nie byli.
To jest wojna, można powiedzieć.
To jest określenie bohaterom Związku Radzieckiego, więc w Związku Radzieckim bohaterem był każdy, kto zginął w II wojnie światowej. Do dzisiaj ta rocznica jest najważniejsza i w Rosji, i na Ukrainie, i na Białorusi. Ja byłem w Korsuniu 2 lata temu i normalnie z burmistrzem odbierałem defiladę w rocznicę zwycięstwa II wojny światowej. Tak. I dla nich ten napis na pomniku to nie jest, że my mówimy bohaterowie Związku Radzieckiego, to jest napis związany z historią Związku Radzieckiego.
No, ale każdy, kto zginął, na to, że to oni sobie postawili pomnik, a nie my im.
Nie, ale
otóż rzecz też polega na tym, panie burmistrzu, że jest też coś takiego jak prawo rosyjskie, które jednak mówi, że nie każdy jest bohaterem Związku Radzieckiego.
Otóż bohater to jest chyba jednego mamy.
To jest tytuł, tak?
Nie,
ale... I na tym tyle rzeczywiście, nie ukrywajmy, mogłyby być różne interpretacje. Tylko ja uważam, że my musimy w naszym mieście, jak gdyby prowadzić dialog taki czysto historyczny, natomiast nie możemy się łapać za słówka, bo odnoszę troszkę wrażenie, że pan jest łapany za słówka, kiedy powie pan o jedno słowo za dużo, ale druga strona też jest jak gdyby łapana. Oczywiście, jak mówię, młodzi są gniewni i często niesprawiedliwi w ocenach. I myślę, panie burmistrzu, że gdybyśmy wszyscy, że tak powiem, spróbowali zachować taki dystans do nich, to oni też dorosną, też wejdą, że tak powiem, w te relacje życia, które także w obecnej, wolnej Polsce powodują, że bardzo często ludzie rozumieją, że świat nie jest czarno-biały i nie można, zwłaszcza ludzkich życiorysów, w sposób jednoznaczny oceniać. My obserwujemy w ciągu ostatnich także 20 lat, że wielu ludziom często wręcz te życiorysy się niszczy tylko dlatego, że się wypomina im jakieś tam rzeczy sprzed lat. To jest po prostu nieuczciwe. Szczególnie jeżeli stosują to osoby, które nigdy nie musiały się zetknąć z czymś takim. To jest tak, jak ktoś nas często obraża, to nas Polaków, kiedy ktoś mówi, dlaczego nie pomagaliście Żydom w czasie wojny. Tak? I my mówimy, to nie jest takie proste, że ta rzeczywistość powodowała, że wielu ludzi...
Ale panie Mariuszu, odbiega
po prostu, to nie odbiega. Rzecz polega na tym, że trzeba być po prostu bardzo ostrożnym wtedy, kiedy konkretną osobę ze względu na taki czy inny życiorys, a tu dotyczy całych pokoleń chojniczan, że w sposób czarno-biały się ocenia. Tutaj do końca nie mają racji ci młodzi ludzie, ale też trzeba pamiętać o tym, że to, że oni w ogóle podnoszą problematykę taką historyczną, to, że mówią, że też... Bo też
bez względu na styl, można...
Ale też, panie burmistrzu, też nie może być też tak, że będziemy
proszę mi
pokazać taką porządne publikacje, które się ukazały w ciągu ostatniego dwudziestolecia, zanim pan Baudoch et Company podjęli taką być może ostrą tutaj, ostre działania ludzi, którzy opisaliby ten efekt, te efekty, te, że tak powiem, smutne efekty tego.
No ale co archiwalne historii opisały?
Ja, rzecz polega, oni wywołują temat. Oni wywołują temat, może w sposób często niesprawiedliwy, ostry, przesadzony, ale z drugiej strony ten temat jest. My potrzebujemy, ja uważam, że zamiast oddać pole, panie burmistrzu, no tej drugiej stronie, spróbujmy może za rok zorganizować konferencję w Chojnicach, zaprosić historyków, którzy tą problematyką się zajmują, zwłaszcza takich, którzy nie byliby z Chojnic,
którzy by była jedna próba.
Spróbujmy zaprosić wszystkich.
Jestem za, ale może być słowo. Dobrze. Dziękuję za naukę, ale tak. Jeżeli ja wypowiadam moje poglądy i mówię to szczerze, wśród was, do kamery, to dlaczego ktoś, przez to, że ja idę złożyć kwiaty i zapalić znicz, mówi mi,
ale
że
ja jako reprezentant
miasta, ale nie można poprzez obecność na cmentarzu, weź sobie wyobraź 800 nieżywych ludzi, oni tam leżą, przecież to jest cmentarz.
Ja mówię, szacunek dla zmarłych.
Tak, ale o co mi chodzi?
Czym innym jest reprezentowanie w tym momencie?
No to powiedzcie, Chojniczanom, co sądzicie o odezwie w sprawie wykonania ostatniego rozkazu generała Okulickiego. Słucham. Do młodych ludzi coś powiedzcie. Co o tym myślicie?
Ja nie mówię o tym.
No, no, co to ma znaczyć? Co to jest? Generał Okulicki.
Ale
nie. No, ale a nie historyk powie.
Proszę państwa, to.
Młodzi ludzie poznają ten portal.
Treść tej odezwy.
No, treść odezwy jest u was na portalu zawieszona.
Nie, rzecz.
Chodźcie wykonać ostatni rozkaz generała Okulickiego. No, panie
a jaki to był?
No, nie, ale zaraz. O, na pewno to jest tak, że oczywiście generał Okulicki jest jedną z wielkich ofiar tego, co stało się w 1945 roku. Jedną z wielkich ofiar. Człowiek, który walczył o Polskę, człowiek, który walczył w ruchu oporu, człowiek, który chciał rozbroić Armię Krajową, człowiek ten został zaproszony.
Tak,
został zaproszony no, podstępnie na spotkanie, wywieziony do Moskwy, skazany, zamęczony w końcu
na Łubiance.
To i w pełnym tego słowa znaczeniu trzeba tutaj powiedzieć, że my wszyscy powinniśmy do pewnego stopnia czuć się także zobligowani pewnym duchem tego rozkazu, który jest jednak taki, że musimy odróżniać no, podłość od dobra. Tak? I na pewno to, co wyrządzono jemu i wielu innym ludziom w tym smutnym 1945 roku, bo to mimo wszystko był smutny rok, ten 1945, to jest wielka czarna plama naszej narodowej historii. I dlatego oczywiście problem polega na tym, w jaki sposób my będziemy odbierać...
Ale jakiego powodu czarna plama, panie Mariuszu, no, 45?
Dlatego, że w 45 roku, pamiętajmy, z jednej strony wyrzucano stąd Niemców, ale z drugiej strony były wagony, w które pakowano tysiące Polaków, które
ze wschodu tu przejeżdżali.
Nie. Tymi wagonami, które jechały na wschód, jechały te troszeczkę dalej, panie redaktorze. I też nie wolno o tych ludziach zapominać. Ci ludzie do dzisiaj, że tak powiem, jak gdyby z tego powodu cierpią. Więc...
Czy to nie ci ludzie, to nawet te rodziny całe, tak?
Tak, bo to są całe pokolenia, to są ludzie, którzy...
Ale
rzecz polega na tym, że jak gdyby to wezwanie jest, może być bardzo różnie odbierane. I teraz tak, jedni, biorąc pod uwagę całość działalności generała, w tym właśnie jego rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, może postrzegać to dziedzictwo właśnie w tym, że tak naprawdę próbował łączyć Polaków, a nie dzielić.
Ale,
tak?
Dzisiaj mówimy. Przecież nie. Koledzy wzywają poprzez generała Okulickiego, poprzez jego pamięć, jego bohaterstwo, jego męczeńską śmierć, tak? Oni wzywają do udziału w proteście.
Ale przeciwko?
No przeciwko czemu właśnie?
No właśnie, myśli pan, że przeciwko tym ludziom, którzy polegli? Nie. No oczywiście oni uważają, protestują przeciwko panu. Aha, ale powiedzmy sobie szczerze.
Taką historyczną postać Marcin Wałnow wyciągnął, żeby przeciwko mnie protestować.
Z tego, co ja rozumiem, oni uważają, że akt pańskiego, że tak powiem, złożenia tych kwiatów, tak, odbierają właśnie jako akt czołobitności. Ja się oczywiście z taką interpretacją nie zgadzam i uważam, że pan, że tak powiem, w sposób racjonalny tłumaczy, że to nie o to chodzi. Natomiast jak mówię, wrażliwość jakby odbioru zjawisk historycznych u ludzi jest bardzo różna. I my też nie możemy zadekretować tego, w jaki sposób ludzie mają postrzegać historię. To już raz też przechodzi.
Ja myślę, że czas chyba powoli ten temat jakby podsumować. Ja chciałbym jednym zdaniem. Już o tym kiedyś pisałem na moim blogu, że czas najwyższy zakopać topory wojenne z obu stron. Myślę, że trzeba po prostu...
Pan mówi o burmistrzu i panu o Wałdachu.
Tak, z obu stron.
Ale ja, że tego toporu nie
no mam. Właśnie.
Ale ja nie mówię topora, tym bardziej. Pragnę wyjaśnić, ja jestem człowiekiem dialogu. Ja spodziewałem się nawet dzisiaj, że to będzie pan Marcin Wałdach, powiem szczerze. Do pana Jerzego zadzwoniłem, kto będzie, tak zapytałem z ciekawości. Będzie
a tu Mariusz, pan Mariusz Brunka.
Jestem otwarty na dyskusję. Natomiast robienie tak zwanej zadymy tylko po to, żeby ją zrobić i poprotestować, żeby pokrzyczeć, bez formy dialogu, to już Polacy wielokrotnie pokazali. No przecież kierują sprawę do sądu, że zakłócałem, prawda? No o jakim dialogu my mówimy? Kto tutaj z toporem chadza po mieście? No,
ja chodzę, pan, panie burmistrzu,
ja chodzę z gołymi...
Było przenośne.
Z gołymi,
są różne
z gołymi
metody walki politycznej, tak?
Więc, pan
więc, też jest więc, po panowie,
trzeba mieć kręgosłup i twardą głowę, żeby być burmistrzem. To nie jest prosta sprawa, tak?
I poparcie społeczne. Bo,
o które trzeba zabiegać cały czas i walczyć. Ja jestem przekonany,
ale w ich wieku też potrafił być pan na pewno
gniewny. Że 90% społeczeństwa... W taki sposób nie byłem gniewny. Żeby znieważać ludzi, takimi, posługiwać się postaciami historycznymi, tak pięknymi postaciami jak Niedźwiadek, prawda? Żeby wzywać do protestu, na to bym się nie odważył. No bym się nie odważył. Potrafiłem w stanie wojennym, na przykład lekcji mechaniki, narysować radiowóz milicyjny. To mnie nauczyciel z lekcji wyrzucił. To potrafiłem zrobić, tak? Ale nie potrafiłbym się posługiwać postaciami historycznymi. Sobą nie się posługują.
Bo pan bardzo gorzej rysuje, proszę pana. To jest właśnie.
Przejdziemy do kolejnego, ostatniego dzisiaj tematu. Nieraz władze samorządowe miasta czy powiatu narzekały, że Sejm i rząd zaskakiwał ich różnymi niekorzystnymi dla ich szczególnie budżetu rozwiązaniami, które powodują zwiększone wydatki, na przykład jeśli chodzi o wydatki na opiekę społeczną,
zasiłki.
Miasto uchwaliło w tej sprawie apel. Teraz ma problem starostwo powiatowe, gdyż jest zasypywane wnioskami o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu. Mieliśmy o tym też niedawno artykuł. Jakie widzicie, panowie, lekarstwo, poza oczywiście uchwalaniem apeli do parlamentu, aby zrefundowało, aby zmieniło prawo, jakie widzicie wyjście?
No tutaj może troszeczkę jako prawnik, tak? To znaczy ja bym jednak radził, żebyśmy do tego wszystkiego podeszli w ten oto sposób, że trzeba traktować zmiany przepisów prawnych troszeczkę tak, jak ekonomiści, mądrzy ekonomiści mówią, że zmiany pewne przepisów, tak, które bardzo często ich także dotyczą, ludzie gospodarki, mówią, traktują troszeczkę jak klęski żywiołowe albo inne działania przyrody, na które nie mają wpływu. Bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że władze centralne kierują się pewną własną optyką, mają swoje własne spojrzenie na państwo. Dla nich, że tak powiem, bardziej liczą się te makroekonomiczne, te wielka strategia ogólnopaństwowa, ich związki bezpośrednie w ramach tak szerszych struktur, jak na przykład Unia Europejska. I z tego względu bardzo często punkt widzenia samorządów, które zajmują się sprawami znów bardzo często z punktu widzenia kogoś w Warszawie nieistotnymi, a przecież tak ważnymi dla nas jako obywateli, że te sprawy schodzą na dłuższy plan. I gdybyśmy pokładali całą nadzieję w tym, że ci rządzący w Warszawie, prawda, będą tworzyli takie prawo, żeby przede wszystkim jak gdyby zrobić dobrze samorządom, to musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że niewiele byśmy na tym zyskali. Przecież mamy od 20 lat tak naprawdę stały proces zrzucania wszystkiego, co jest niemiłe, kosztowne, trudne, problematyczne na samorządy. Tak?
Tak jest.
Z drugiej strony poskąpiło się tutaj pieniędzy jak tylko mogło. Jeśli samorządy mimo wszystko, zrobiły kawał dobrej roboty i mają ogromne osiągnięcia, bo mają osiągnięcia w tej perspektywie ponad 20 lat, to dlatego, że to było ogromne samozaparcie tych wspólnot samorządowych, dlatego, że politycy w samorządach myśleli właśnie w kategoriach przede wszystkim tego, co mogą zrobić u siebie i w tym ujęciu częściej mogli liczyć, zwłaszcza na proces integracji europejskiej, a potem w samej Unii Europejskiej liczyć na te wiatry, które płynęły, które przychodziły do nas z zachodu. Natomiast niestety politycy szczebla centralnego, a tak wielu z nich przecież ma za sobą, doświadczenia samorządowe, gdzieś cierpią na amnezję w momencie, kiedy stają się politykami warszawskimi.
Czyli i za mało konsultacji, za mało pytań.
Myślę, że stąd też ja wierzę w to, że samorządy w Polsce już na tyle okrzepły, że one będą w sposób uparty działać, aczkolwiek ważne by były także współdziałania w ramach samorządów. To jest chyba jedyne remedium.
Chyba najlepszym praktykiem.
Znaczy ja tutaj może przypomnę pomysł pana prezydenta Wrocławia, pana Dutkiewicza, który przed wyborami parlamentarnymi nawoływał wręcz o reformy w jakimś sensie Senatu, tak żeby w Senacie znaleźli się reprezentanci właśnie samorządu.
No i listę skonstruował
też kandydatów. I tak była też konstruowana lista. Rzeczywiście na jej czele były osoby, które może być kierowały samorządami w całym kraju. I być może to jest jakiś z pomysłów, tak? Żeby te samorządy jakby nie patrzeć, miały możliwość wpływu. Bo nie wierzę, żeby takie apele, które nawet my w Radzie Miasta realizujemy, żeby wpłynęły na tą politykę. Tu chodzi o interesy. Partie polityczne, zdobywając władzę, konkretne rzeczy obiecują, tak? Żeby móc je zrealizować, są potrzebne pieniądze. Natomiast żeby móc je zrealizować, trzeba zabrać komuś, żeby dać, czy móc zrealizować te konkretne interesy, czy też konkretne propozycje, obietnice. Stąd najłatwiej zabrać tym, którzy najmniej będą krzyczeć, tak? Czyli w tym momencie samorządów. Samorządy oczywiście krzyczą, starają się w jakiś sposób walczyć o te swoje pieniądze, natomiast efekty są marne. A to wynika głównie z tego, że brak tego dialogu między górą, tutaj mówię władzą centralną, a tą władzą samorządową, mimo sukcesów tej władzy samorządowej. Bo nie ma nic innego, jak tutaj realizacja tych najmniejszych problemów na terenie naszej gminy, czy też gmin, poprzez samorządy, które najlepiej znają potrzeby, najlepiej potrafią realizować i wdrażać. Tutaj chociażby wykorzystanie funduszy europejskich, tak? Gdzie rzeczywiście samorządy przodują wykorzystanie tych funduszy.
No, Chojnice to w skali województwa chyba, nie wiem, pierwsze.
Znaczy, nie Chojnice, bo takich
gmin, na mieszkańca.
Byliśmy na pierwszym miejscu, teraz byliśmy na drugim miejscu.
Przyczyny też na mieszkańca.
Ale jesteśmy zgodni. Reforma samorządu była najlepszą reformą, która była zrobiona w Polsce, tak?
Teraz się. Znaczy ta reforma w 90 roku.
W 90 roku, nie tak. Mówię o tej drugiej. Bo tą drugą teraz zwijamy, jak się okazuje, bo stworzyliśmy 350 powiatów, a teraz się okazuje, że nie w każdym mieście powiatowym ma być to, ma być tamto i tak dalej. Ale o czym chcę powiedzieć? Ostatnio się uaktywnił Związek Miast Polskich. Taka bardzo znana organizacja, szereg różnych postulatów. Ja w akcie rozpaczy dwa miesiące temu podniosłem taki krzyk, że sam zacznę posłów zapraszać i tłumaczyć, że warto zmienić uwarunkowania związane z planami miejscowymi.
Chciał pan zorganizować konferencję.
Będę to robił. Na razie jestem zajęty przedszkolem. Powołaliśmy Radę Strategii. Mamy pana profesora Dudkowskiego. Musimy parę rzeczy poukładać. To jest ważna rzecz. Ale o co chodzi? Czasami ten krzyk zostanie usłyszany. Ja zauważam parę moich postulatów, moich kolegów samorządowców i moich, w ten sposób powiem skromnie, że one mają być poddane dyskusji. Natomiast co mnie denerwuje w tej polityce? Dlatego w niej nigdy nie będę i nie jestem. Powolność działania. No przecież głos samorządu jest głosem praktycznym. To jest to, co mówi Bartek. To jest głos od ludzi z dołu. Politycy, nadstawiać ucha. Przecież my nie chcemy więcej pieniędzy niż mamy w samorządach, tylko my chcemy, żeby racjonalnie i realnie spojrzeć na to, jak my je wydajemy. Nic więcej nie oczekujemy. Natomiast.
Ale za nowymi obowiązkami będą też także nowe pieniążki.
Ale warto, żeby Chojniczanie wiedzieli. W tej chwili trwa zaciskanie pasa, żebyśmy pilnowali finanse publiczne. Ale chciałbym, żeby Chojniczanie wiedzieli, że tylko 7% długu publicznego to jest dług samorządu terytorialnego. Tak. 7% i my sobie z tym długiem świetnie radzimy. To nie ma żadnych zagrożeń.
Są gminy, które sobie sobie radzą.
No to są paskowe przypadki, ale tylko 7%, prawda? Natomiast nie można nam w jednym roku powiedzieć tak, macie 100% na pomoc społeczną, a teraz nie, macie 80, a 20 sobie poszukajcie. A skąd, przepraszam, prawda? Kiedy mamy ustalone zadania i plany inwestycji.
Znaczy, wydaje mi się, że byłby jeden sposób, ale taki dość radykalny i trudny do osiągnięcia, bo on jest związany jakby z integracją tego środowiska. Tutaj pan burmistrz wspomina o organizacji, która skupia miasta, tak? Otóż rzecz polega na tym, że nie ukrywajmy, kiedy się pojawiają te wybory, zwłaszcza parlamentarne czy eurowybory, to wtedy politycy, także z tych pierwszych stron gazet, prawda, z tych pałaców i innych miejsc,
deklarują wszystko.
Nie tylko deklarują, ale przyjeżdżają dokąd? Do tych dobrych miast, i tutaj z panem burmistrzem sobie zrobić zdjęcie, a to potem z drugim burmistrzem już tutaj tu hola. A
czy
to są przecież przejazdy. Tak, cały czas, że tak powiem, w dużej mierze politycy Warszawy żerują na popularności i na tym, co robią politycy samorządowi.
Ale to działa w dwie strony, bo ci samorządowi chcą się przypodobać też te...
Ale właśnie, uświadamiając, o czym pan burmistrz mówi o tym, uświadamiając chociażby na przykładzie tych prostych liczb, tak? Uświadamiając to, że kto wykonuje tutaj dobrą robotę, a kto nie wykonuje dobrej roboty, no w pewnym momencie moim zdaniem powinna być większa autopromocja. To chyba prezydent Dutkiewicz także jakby w tym kierunku próbował pójść. Pokazać dobrze funkcjonujące samorządy, pokazać inny typ uprawiania polityki, które wbrew pozorom, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tych kwestiach historycznych, ale powiedzmy sobie szczerze, one najczęściej takie rzeczy są, w każdym mieście się pojawiają, ale one są drobiazgiem spraw, które są załatwiane. Najczęściej ludzie żyjący w miastach nie toczą ciągłych sporów światopoglądowych, tak? A więc tak, w tym momencie pokazują się nam liderzy zupełnie inni. I moim zdaniem wielki błąd popełniają tym, że jednak tak naprawdę oddają ten swój autorytet w dużej mierze, niewiele niestety zyskując. Bo kiedy przychodzi... Tak,
nerwowo.
Oczywiście jak pan z całym urzędem, że tak powiem zdyscyplinowany, porządnie napisze wniosek i a oprócz tego, owszem, wykona pan parę telefonów, to głupio już panu nie dać tych pieniędzy unijnych, tak? No tak. Natomiast w pewnym momencie, powiedzmy sobie szczerze, nie można się ciągle stawiać w tej pozycji petenta, ciągle proszącego, kiedy widzimy, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nie wykonuje porządnie swojej roboty. Administracja rządowa w Polsce powinna się wstydzić wtedy, kiedy, że tak powiem, porównuje swoje siły, swoje możliwości i tak naprawdę swoje zadania, które ona ma realizować, z tymi zadaniami, z tymi możliwościami, z tymi siłami, którymi dysponuje administracja samorządowa. To czasami wszyscy, ja, bo tutaj znów powiedzą, że dzisiaj mam dobry dzień dla pana burmistrza, ale powiedzmy, że no, były takie tam, że tak powiem, komentarze, tak, że tutaj po drugiej stronie pan burmistrz widzi, jest piękna panorama miasta, jest ratusz i że tam biura jakieś dodatkowe, nowi urzędnicy, prawda, się gdzieś tam pojawiają i tego typu komentarze. Otóż zainwestowanie w administrację nie jest złym przedsięwzięciem pod jednym warunkiem, że wie się, po co się to robi. Kiedy w Polsce zainwestowano w urzędników przygotowanych do pozyskania środków unijnych, a nie zrobiono tego na przykład w Bułgarii czy Rumunii, spowodowało to, że te dwa kraje prawie nie korzystają z tych środków, a w Polsce samorządy, które zainwestowały w ten typ administracji, skorzystały. Te nakłady, które w samorządach jest ogromna ilość po prostu takiego racjonalnego myślenia, ogromna ilość. I gdyby to się przełożyło, gdybyśmy my także jako wyborcy dobrze się zastanowili i jednak z sensem położyli tą kreskę też na tych posłów, parlamentarzystów i troszeczkę ich tak spróbowali jakoś w sposób rozliczyć. Ja wiem, że system wyborczy nie jest pod tym względem doskonały.
To jednomandatowo, ale właśnie
i brak Chojnickiego posła.
Ale Senat to nie jest zły pomysł, żeby odpolitycznić w tym znaczeniu Senat, że...
Ale panie Mariuszu, był kiedyś pomysł, żeby zamiast Senatu była Izba Samorządowa.
Nie, to jest nazwa. To tylko nazwa. Niech to się może nazwać Senat. To ma w końcu 500 lat
prezydentów największych miast, wojewodów.
Ale czy nie lepiej będzie, jeśli my wyborcy w końcu będziemy świadomi...
Nie byłoby prawo, które dotyczy, że tak powiem, samorządu. Byłoby jakby bardziej kontrolowane.
Nie, bo jeżeli my zadekretujemy, że możemy tam wybierać tylko i wyłącznie poprzez samorządy polityków, tak, to nie będzie autentyczne. To my, wyborcy, coraz bardziej świadomi, musimy zrozumieć, że owszem, w Sejmie, ten Sejm, który kreuje rząd, dobra, tutaj mamy główne partie, musimy wybierać, najczęściej wybieramy na zasadzie mniejszego zła. Natomiast w przypadku Senatu, który nie odpowiada za bieżącą politykę, nie kreuje rządu. Powinniśmy wybierać ludzi, którzy sprawdzili się w robocie samorządowej. I ja będę bronił tego takiego sposobu myślenia i organizowania. Uważam, że samorządy powinny się tutaj wspierać, szukać takich ludzi, takich ludzi promować.
Ale to wymagałoby jednocześnie reformy Senatu, żeby Senat miał wpływ na podejmowane prawo.
Coś mógł kreować.
To nic nie zmieni, że oni od prawa Senatu mogą być odrzucone przez Sejm.
To prawda, ale powiedzmy sobie szczerze, prosta sprawa. Dzisiaj dyskutujemy także o zmianach konstytucji, prawda? Dzisiaj kto miałby ten Senat, gdyby miały go samorządy, nie można byłoby już tak sobie nie wysłuchać tego, tej izby. Po drugie, tak naprawdę potrzebne jest też kreowanie, bo powiedzmy sobie szczerze, pan burmistrz tutaj stara się, jest u państwa w mediach, jest w radiu, stara się, że tak powiem, mieć kontakt z wyborcami, ale jakie ma on realne możliwości, żeby stanąć przed polskimi, przed Polakami, przed naszym 40 milionami Polaków i powiedzieć o swoich bolączkach? Żadnych, tak? Bo w tym czas antenowy musi zająć jakiś poseł, musi zająć jakiś senator, który tam się dostał, bo po prostu był blisko jakiś polityk, czy ktokolwiek inny. Niestety ludzie, czy widzimy często tych w mediach ogólnopolskich tych samorządowców? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko.
Panie Mroszu, ja myślę, że będziemy powoli zmierzali do końca naszego trzy zdania na koniec.
Zwróćcie Państwo uwagę na taki oto aspekt. Były okręgi jednomandatowe do Senatu, prawda? Pan prezydent Wrocławia poniósł porażkę, bo jednak nie udało się wprowadzić tych niezależnych senatorów do Senatu. To jest raz. Pewne przyzwyczajenia ludzi trzeba zmieniać w dłuższym czasie okresie. Ja w to wierzę. Jestem gorącym zwolennikiem jednomandatowych też okręgów wyborczych do Sejmu.
To Rady Miejskie będą też.
Całe szczęście, że tak będzie. Całe szczęście, już nie będę mógł kandydować i na radnego, i na burmistrza, ale to powiedzmy jest kwestia wtórna, ale bardzo dobrze. To jest dobre rozwiązanie. Poseł blisko swojego okręgu wyborczego.
Jest osoba odpowiedzialna i tą osobę można tak jednoznacznie rozliczać.
Nie, nie bójmy się tego, że Sejm będzie roztrzepany. To nieprawda. Wbrew pozorom ludzie doskonale wiedzą, że na etapie
Panie funkcjonowania... Panie znów zabrał głos burmistrzowi.
Tak. Nie, ale zgadzam. Tylko głos.
Nie, zgadzam.
Wbrew pozorom absolutnie nie
stanowiska. Zgadzam się z tym, że z tym, o czym tutaj obydwaj koledzy mówili, że brakuje pewnej więzi, brakuje pewnej refleksji rządzących w stronę tych, którzy funkcjonują w tej demokracji, czyli w rządach ludu, na najniższym poziomie.
I robią tą brudną robotę.
Tak jest. Troszeczkę gdyby tego było, znaczy ja staram się opowiadać posłom o swoich problemach, tak? Tylko ten system partyjny i w Platformie, i w PiS-ie, i wszędzie jest taki, że ten pojedynczy poseł z tym wszystkim się nie przebije. Ale gdyby 5-10 burmistrzów, którzy się znają, wstrząsnęli 15-20 posłami, a warto to zrobić, to może coś się uda.
Czekamy na realizację pana planów, jeśli chodzi o tę konferencję.
Będę się starał ją
Dziękuję za dzisiejszą dyskusję.
Dziękujemy.
Do widzenia.